Siedźcie, siedźcie. Modliliście się. Jak mniemam. Pierwsze przykazanie dekalogu dotyczy dramatu ojca. Boga spróbuj, że chciał podzielić się z nami radością stwarzania. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz poddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Przypominam, co znaczy nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Że chodzi o bogów, których stworzył człowiekowi szatan. Po bogów płodności. A teraz szatan przeszedł pewną ewolucję w tym względzie i czytaliśmy dzisiaj w katechezie o raju utraconym, że zaproponował człowiekowi: przecież ty możesz być tym, który decyduje o płodności, o powoływaniu ludzi do istnienia. Ty możesz tutaj stanowić prawo, czy ktoś ma istnieć, czy nie istnieć. Twoja przyjemność jest Bogiem. To jest rozszerzające. Rodzina ludzka jedynie w tym względzie się zmieniła, że zamiast kultu bogów płodności w gruncie rzeczy sami stanęli w miejsce dawnych bogów płodności i powiedzieli i mówią: wara ci, Panie Boże, my tutaj jesteśmy bogami. Na to Bóg odpowiada: a ja jestem Bogiem zazdrosnym o los, o świętość ludzkich poczęć, o los tych dzieci, które są poczęte po to, by zabić. W wielu państwach już w majestacie prawa. Czyli ludzie weszli w sytuację Boga Molocha. Bóg Moloch to był taki byk miedziany, jego wnętrze było puste, płonął tam ogień i w ten ogień wrzucano dzieci ku uczczeniu Boga Płodności, żywe dzieci, i były składane w ofierze. A teraz ludzie w majestacie prawa sobie składają w ofierze dzieci poczęte, nienarodzone. Czyli weszli w miejsce Boga Molocha. I Jestem Bogiem zazdrosnym o świętość tajemnicy poczęcia. Jest ocean nie tylko dzieci zabijanych w historii rodziny ludzkiej. Dzieci zabijanych sobie jakby składane w ofierze. I te dzieci bierze w obronę Bóg Ojciec przez swoją zazdrosną, świętą miłość. Ale też jest wiele dzieci poczętych i niechcianych, niekochanych dzieci ulicy, którym dano istnienie, ale nie dano miłości. I kara dla tych ojców i matek jest karą ogromną. Aż do trzeciego i czwartego pokolenia Bóg próbuje naprawić poprzez fakty historii. Na ogół Bóg tak prowadzi historię zbawienia, że tak jak w Egipcie obciążył niewinne dzieci grzechami ojców. I trzeba wiedzieć, że jeżeli gdzieś dziecko się pochoruje, jakiś dramat grozi dziecku, to przede wszystkim rodzice muszą sobie zrobić rachunek sumienia. Czy to niewinne dziecko nie zostało obciążone grzechem rodziców? Nie do szpitala z dzieckiem, ale do spowiedzi na kolana przed krzyż. Montuje się, tak?
Do szpitala też.
Najpierw do spowiedzi. Taka jest logika biblijna. Do szpitala też oczywiście. Oczywiście, że na ogół jest tak, że wtedy lecą i zamawiają mszę świętą. A w najlepszych wypadkach rodzinka sznuruje do spowiedzi i do komunii świętej. No, to już jest coś. Ale chodzi o to, żeby być świadomym, że ktoś najlepszy, najwspanialszy w rodzinie jest obciążony. Żeby być tego świadomym. I żeby odciążyć tego najbardziej niewinnego, trzeba pomyśleć o jakiejś reparacji tych, którzy mają się dobrze. Aż do trzeciego, czwartego pokolenia będę obciążał. Będę stwarzał tajemnicę baranka. Tajemnicę baranka. I ta kara to jest nic innego, tylko to jest tajemnica krzyża. Tajemnica krzyża. Będę obciążał niewinnych. Będę opatrywał sobie, narodzi się dziecko dalekie. I my mówimy dramat. Nie misterium krzyża, zbawienia w rodzinie. A tego jest, jak wiecie, po co. Mamy pogańskie, takie pogaństwo w interpretacji faktów historii. Takie, taki ciemnogród w łbach i w sercach. Szatański ciemnogród. Pokażę łaskę aż do tysiącznego pokolenia. To znaczy, w ludziach dobrych zainicjuje już królestwo tysiąclecia. Ukaże płodność dobra. U proroka Ezechiela w rozdziale 47 jest opisany fakt świątyni jak spod progu świątyni wypływa woda i płynie przez step. Najpierw ta woda sięga kostek, później kolan, wreszcie bioder i w końcu rzeka tak głęboka, że nikt nie jest w stanie przejść tą rzekę. Oczywiście tą świątynią to jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, w którym dokonała się tajemnica właśnie jedyny niewinny, który wziął na siebie występek rodziny ludzkiej, poczynając od raju. I najpierw daje do zrozumienia, że ziemia, na której stoimy, wszystko cokolwiek jest święte, z aktem stwórczym Boga. Do kolan, do kostek, to jest Stary Testament, tak powiem. Do kolan, to jest epoka Syna. Powinniśmy, gdybyśmy zrozumieli, czym jest tajemnica krzyża, to byśmy byli na kolanach przed krzyżem stali. Gdybyśmy byli w stanie to pojąć. A my dekorujemy sobie mieszkania krzyżem, nie mając nic w rzeczywistości z krzyża w swoich zakutych łbach. I po biodra, epokach Ducha Świętego wyleje się z krzyża chwalebnego takie życie, że uświęci sferę bioder. Poczęcia. Jest wiele takich miejsc, nawet w Starym Testamencie, które mówią o tym, że cechą epoki Ducha Świętego będzie uświęcenie w tym względzie. I przynajmniej po części rodzina ludzka wróci do pierwotnego zamysłu Boga Stwórcy. Cytując pierwsze przykazanie, chciałem powiedzieć, że w pierwszym przykazaniu Bóg Ojciec bierze w obronę najbardziej niewinne istoty, czy zabijane, czy niekochane, ofiary skazane na piekło istnienia, poczucie bezsensu, ofiary ludzkich namiętności, nieuzdrowionej sfery płci. Tylko dlatego, że ta sfera została jakby wyrwana Bogu z rąk, Bogu z rąk. Bóg Ojciec jako Stwórca został wielkim wydziedziczonym. Ty tutaj nie masz prawa. I dzisiaj nawet chrześcijanie uchylili prawo dekalogu w tej sferze. W Polsce raz po raz się spotyka takich ludzi, którzy mówią, po co wy tutaj księża wkraczacie, to jest nasza sfera, my tu mamy. A na zachodzie to już jest czymś tak zwyczajnym, czymś tak normalnym, że wielki Babilon w tej sferze kwitnie. Ludzie już są bogami, molochami. Wcześniej czy później w majestacie prawa również w Polsce będzie można zabijać dzieci. Szatan, Bóg, Stwórca, wyeliminowany ze swoim planem, swoją miłością. A zatem podsumowujemy. Pierwsze przykazanie to jest wielki krzyk miłości Ojca. Dokąd idziecie? Co robicie? Plan pierwotny, pierworodny Boga Ojca był taki, że On przez chciałby realizować w nas swoją obecność, swoją świętą, płodną miłość, miłość ulubieńczą swego Ducha, napełniać nas sobą. W nas, poprzez nas chciał być Ojcem każdej ludzkiej istoty. Nas i poprzez nas. W związku z tym nie ilość, ale jakość miała być w tej sferze. No a dzisiaj sportowa ilość. I tak więcej ma do powiedzenia szatan niż Bóg Stwórca, niż Ojciec. To byłoby takie przypomnienie po pierwszym przykazaniu. I zajrzyjcie do tradycyjnej interpretacji pierwszego przykazania. Tradycyjnej interpretacji pierwszego przykazania w podręcznikach teologii, w rachunkach sumienia. Co tam stoi napisane? Co tam stoi napisane? Czy jest ten krzyk? Oto. To jest właśnie wyrwanie z kontekstu Ksiąg Świętych i te rzeczy, które mówi chociażby katechizm katolicki, są dobre, słuszne, święte, czcigodne. Tylko chodzi o to, że nie mówi rzeczy jeszcze najważniejsze. Niektórzy z was mają usta tak, natomiast tak. I kontynuujemy. Po przypomnieniu, jak należy rozumieć pierwsze przykazanie, jaką treść podłożyć, teraz jeszcze wrócimy do tej katechezy o raju utraconym, obietnicy odzyskania raju. Słowo Boga Ojca. Już teraz raduję się tym, co dla was przygotowałem. Pragnę dać wam chwilę radości, wytchnienia, umocnienia w waszej drodze. W intencji triumfu niepokalanego poczęcia w Kościele dokonują się rzeczy największe. To jest mój ratunek dla Kościoła, aby Kościół był przemieniany w sposób łagodny. Nie tak jak Izrael był wyprowadzany z prostytucji sakralnej poprzez to, że był wyrwany z ziemi obietnicy i przemieszczony w punkcie zero w ojczyźnie Abrahama w Babilonie jako niewolnicy. Bóg im powiedział: taki naród mnie nie interesuje. Jest nieużyteczny. To w naszych czasach powie Bóg Ojciec wszystkim chrzczonym, ale na razie powie w sposób niesłychanie piękny i łagodny. I za chwilę odczytamy ten tekst. Abyście wszyscy otwarli się na moją obecność, na moją miłość, jak kwiaty na promienie słońca. Już teraz cieszę się chwilą triumfu niepokalanego poczęcia w Kościele, tego cudu, jaki dla Kościoła przygotowałem. Jak bardzo cieszę się z wami, dzieci niepokalanego poczęcia w podpisie Bóg Ojciec. Gdzie jest o tym mowa? W tej katechezie o raju. O raju. Wiemy, że Bóg stwarzają człowieka, stworzył go mężczyzną i niewiastą i chciał, żeby ludzie byli rajem, żeby mężczyzna i kobieta byli rajem dla siebie. Ale wcześniej musi coś innego zaistnieć. Wcześniej człowiek musi się spełnić w miłości Ojca. Zrealizować sobie obraz, czyli napełniać się mądrością, miłością Ojca, Jego Duchem. Żeby później, jak ja to mówię, dwa puste dzbany nie dadzą pełnego dzbana, tylko się zderzą i kupa skorów. Tak. Szkoda, że nie zajrzałem do takiej mojej teczki, którą mam w związku z małżeństwem. Takich dużo różnych, no niby pełnych humoru tekstów, ale w końcu jest to drama. Prosiłem was, żebyście po tym dotknięciu tego tekstu o raju popatrzyli tymi dwoma obietnicami na Ewangelię Mateusza, żeby tym samym dostrzec w Ewangelii Mateusza spełnienie tych dwóch obietnic i o co naprawdę chodzi w Ewangelii Mateusza. Chodzi o te dwie obietnice. Wtedy Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, gdy spał, było jedno z jego żeber, a miejsce to napełnił ciałem. Po czym Pan Bóg żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna ojca swego i matkę swoją, złączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stanie się jednym ciałem. Gdzieście to odnaleźli w Ewangelii Mateusza? Tak jest. W Ewangelii Mateusza. Rozdział 1, od wiersza 18. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawę Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Rodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu anioł polecił. Wziął swoją małżonkę do siebie. Ale czy to już koniec spełnienia tej pierwszej obietnicy z raju w Ewangelii Mateusza? Jeszcze śmierć Jezusa na krzyżu w Wielki Piątek. Tutaj zauważcie, przecież wystarczyło, żeby ten anioł, no, tak się nie opóźnił. Tylko przyszedł do Józefa w śnie, w momencie, kiedy Józef spostrzegł się po powrocie Maryi od Elżbiety, to jest, że jest brzemienna. Wystarczyło wyprzedzić. I już ją powitał kwiatami. A tak za nie mówił. Za nie mówił. Chciał oddalić ją potajemnie, to znaczy odesłać ją po cichu do ojca dziecka, nie pociągając jej do odpowiedzialności, nie wymierzając sprawiedliwości według prawa Starego Testamentu. Ukamienowanie. W czasach Jezusa już nie kamienowano, ale dyfamacja, zniesławienie ogromne. Maryja była w sytuacji bez wyjścia. Ona nie mogła powiedzieć, ponieważ takiego precedensu nie było w historii zbawienia. Nie mogła się odwołać do jakiejś analogii, że kobieta poczęła mocą Ducha Świętego. W imię tego, że powiedziała na słowo Boże, tak, amen, wyrażam zgodę, zgadzam się. Miała nadzieję, że ten, który spowodował, że stała się matką, wyjaśni też temu, któremu została poślubiona. A tutaj popatrzcie, opieszałość. Bóg pokazał wnętrze Józefa, jak ono jest piękne, jak ono jest piękne. Jak gdyby z niego wydobył przez to opóźnienie prawdę. Nie pociągnął jej do odpowiedzialności. To znaczy, że przebacza, to znaczy, że chce rzecz załatwić. No, słowo polubownie jest dość takie płaskie. Najpiękniej w duchu krzyża, rozumiem. W duchu krzyża. I przez to Józef, ta historia z Józefem jest czynem proroczym, który zapowiada to, co się wydarzy pod koniec Ewangelii Mateusza. Że tam ten, którego ona ma w swoim łonie, wejdzie w sen, sen Baranka Bożego, i to będzie też skandalem, zdziwieniem, niezrozumiałym, czymś niezrozumiałym. I tam się dokona spełnienie tej obietnicy z raju, że Jezus w rewanżu, Jezus jako Syn Boży, który stał się człowiekiem, w rewanżu da Maryi tańce niepokalanego poczęcia, czyli krzyżu Jezus jakby ta tajemnica krzyża wyprzedziła w życiu Maryi zbawienie nas przez krzyż, przez tajemnicę Baranka Bożego. Maryja jest poczęta bez grzechu pierworodnego, wolna, niepokonanie poczęta, 8 grudnia to tę tajemnicę czcimy. Ale jeżeli już bierzemy pod uwagę tę drugą obietnicę, prowadza mnie przyjaźń między Ciebie, niewiastę, między potomstwo Twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. To to miażdżenie głowy to Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Syn Maryi, w krzyżu miażdży głowę węża, że Bóg nie jest miłością. W raju szatan wykorzystał dekalog, szczególnie dekalog, który dotykał sfery płci, korzystania z przyjemności. I po dziś dzień stawia szatan znak zapytania nad Bogiem i zgłasza wotum nieufności, a wadr są tacy, którzy mówią, jeżeli on to daje jakieś ograniczenia, to jest potworem. Ten Bóg jest potworem. Takim monstrum. No, coś mu się powiedziało i mówisz, to nie wolno. A to takie fajne, no. A on mówi, no to monstrum taki. Bez miłości. I Chrystus, realizując dekalog, dekalog w krzyżu, miażdży głowę węża. Mówi, Ojciec jest miłością. Idzie na krzyż, żeby powiedzieć rzecz zupełnie inną, aniżeli szatan w bólu, poczynając od Ewy, w bólu ludzkości. I ludzkość tym żyje. Kwestionując tutaj prawo Boże. Miażdży głowę węża. Myślenie, logikę. A jednak jest miłością. Jezus i Maria pokazują to na sobie. Jest miłością, ponieważ ja, mimo iż on zmiażdżył mi piętę, zmiażdżył żmije węża atakują wtedy, kiedy człowiek idzie drogą, gdzieś tam strawy wpięte. Prawda? To jest aluzja do śmiertelnego ciosu. Mimo, że Ty zabierzesz, pozbawisz go życia, tajemnicy krzyża, wpuścisz jad. Jad. Izrael wpuścił jad w człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Wpuścił jad, że Bóg, prawdziwy Bóg nie jest miłością. I jeżeli dzisiaj chrześcijańska Europa sobie ustanawia prawo aborcji, to wpuszcza jad. Właśnie to robi. Miłość Ojca, która przyszła w Jezusie Chrystusie. Zatem te sformułowania o miażdżeniu głowy, miażdżeniu pięty, to jest swoisty obraz tajemnicy krzyża. I tutaj jest mowa, tutaj jest obietnica, nie niepokalanie poczętej, tylko niepokalanego poczęcia, niepokalanego poczęcia. To znaczy, że Duch Święty, Duch Niepokalany, Duch Ojca, Duch Syna zamieszka w Maryi, by była zdolna począć nas, być Matką Jezusa Chrystusa w każdym z nas. Począć nas Jezusa Chrystusa. Zrodzić nas na wieczności, na niebo. Ale żeby nie konfikować sobie niepokalanie poczęta, niepokalane poczęcie, tak Maryja powiedziała, lud, jestem niepokalane poczęcie. Jestem waszą matką. Tu chodzi o Boże Macierzyństwo Maryi. Najlepiej jest używać Boże Macierzyństwo Maryi, jakkolwiek w tym przekazie Bóg Ojciec powiedział w intencji triumfu niepokalanego poczęcia. Można, ale trzeba wiedzieć, że to jest tyle samo, co Boże Macierzyństwo Maryi. Że w naszych czasach miłość Ojca Niebieskiego uruchomi to zwycięstwo, które zostało złożone w wonie Maryi Niepokonanej, wolną od grzechu. Jeszcze 7 darów Ducha Świętego. Te 7 darów Ducha Świętego dokonają 2 rzeczy. W tym przekazie Bóg mówi o łagodnym sposobie przemiany. Mianowicie już tutaj w tym tekście o tym, że Maryja pokona szatana. Jej Bóg złożył, w niej Bóg złożył przywilej pokonania szatana. A szatan to jest przede wszystkim duch nieczystości. Będzie to polegało na tym, o czym jest mowa u proroka Zachariasza, a lepiej jest od razu sięgnąć po cytat proroka Zachariasza do początków Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Mianowicie, że już w raju została złożona obietnica tego, co ja tutaj w katechezach wielokrotnie nazywałem apokalipsą sumień. Apokalipsą sumień. Dramat naszych grzechów polega na tym, że my jesteśmy nieświadomi grzechów. No ci, którzy zadeptują świętą litkę w przekonaniu, że oni są wierzącymi i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że są w umyśle ludzi takie ciemności, że nie są świadomi grzechu zła. Nie są świadomi. I łaska, którą otrzymała Maryja, obietnica z raju, polega na tym, że Maryja wyleje w 7 darach Ducha Świętego światło, potężne światło wleje w ludzkie wnętrze. Tłumaczy nam Duch Święty poprzez współczesnych proroków, a jest to w Piśmie Świętym, jedynie nam uświadamia, że jest to w Piśmie Świętym. Polega na tym, że my w momencie śmierci przeżywamy 2 rzeczy. Olśnienie Ojcem, dzieci są olśnione swoim Ojcem, miłością, która jest zaproszeniem, i z drugiej strony wzrok pada na siebie, na swoje życie. I jak ja mówię, że oglądamy się, to szukamy swego anioła stróża i pytamy sobie, czy jest tu gdzieś toaleta. Żebym ja mógł się trochę oczyścić. I jest potrzeba, to jest przemożna potrzeba czyścia, tęcy czyścia. I czyściec jest odbierany jako łaska. Żeby wniknąć, żebyśmy jako dzieci mogli wniknąć w miłość Ojca, w prawdziwe nasze życie i poczuć się spełnionymi, i żeby wszystko w nas mówiło tak. To o to mi chodziło. I wtedy dopiero w nas zagra fakt, że jesteśmy stworzeni na obraz, by być podobnymi do miłości Ojca. Otóż to, co rodzina ludzka przeżywała w momencie śmierci, my to nazywamy sądem szczegółowym, naszym sądem ostatecznym, tak mówimy, i inicjacja oczyszczenia w czyściu. Otóż Maryja otrzymała tutaj w raju obietnicę, że ona będzie mogła nam zafundować ten sąd przed śmiercią, nie po śmierci, gdzie jest później czyściec, tylko przed śmiercią, za życia, żebyśmy wreszcie podnieśli wzrok na drzewo życia. Że tu się dokonał sąd ostateczny nad światem, że tu ostatecznie najpiękniej, najłagodniej zostaliśmy osądzeni sądem miłości i miłosierdzia. I wreszcie Mu damy swoje życie. Jezu, uzdrów mnie, oczyś mnie. Spraw, bym nie żył w ciemnościach iluzji, złudzeń, kłamstwa. Ten przywilej ma w swym ręku Maryja. I w naszych czasach z tego skorzysta. Już korzysta w stosunku do wielu osób. To zjawisko nie będzie na zasadzie gongu. Uderzy w gong i wszyscy poczują prawdę. Tylko to będzie, to się dzieje sukcesywnie, będzie się działo sukcesywnie, to znaczy poczynając od tak zwanych liderów, którzy mają być liderami. Ponieważ to nie jest przyjemne uczucie poczuć w sumieniu: byłem taki piękny faryzeusz, a teraz jestem celnik i słowacz ostatnie. Wielki udawacz. To będzie wymagało pokory. I pokorni przeżyją to łagodne oczyszczenie. Łagodne uwolnienie przez miłosierdzie Chrystusa. I dlatego tutaj w przekazie Bóg Ojciec powiedział: tak bardzo cieszę się wami, dzieci niepokalanego poczęcia. Maryja przez to przeżycie was pocznie na nowo. Ukaże prawdę, odeśle do Syna, odda Synowi. On dokona reszty. Śpiewamy. W Ewangelii Mateusza jest jeszcze jeden tekst, który podsumowuje spełnienie tych dwóch obietnic. I ten tekst wy znacie. Proszę mi powiedzieć, co za tekst, który mówi o roli Maryi. Brawo, tak jest, czytamy. Jest o tym mowa w tej książeczce katechezy o siedmiu darach Ducha Świętego, ostatni z darów, źródło wszystkich innych darów, dar bojaźni Bożej. Z tym, że w tej mojej interpretacji tej przypowieści, która tak brzmi, powiedział im inną przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Nic dziwnego, że będą teksty z przypowieści, które mówią o tym, że Maryja już przez swego ducha towarzyszyła tajemnicy stworzenia. A z tą misją zeszła z czasem na ziemi. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta. I dlatego chciałbym, żebyście sobie sięgnęli i przeczytali tę katechezę o darze bojaźni Bożej. Przeczytali w tym kontekście, ale tam jest pewien brak. Ja teraz zwrócę uwagę na ten brak. To nie znaczy, że tam pełna, nie ma tam pełnej Marii. Jest, tylko taki pewien dość istotny, drastyczny szczegół. Tą niewiastą, która włożyła trzy kwas zaczyn. Tak w trzy miary mąki pisze tutaj. W trzy miary mąki. To jest oczywiście Maryja, trzy miary, aluzja do wielu niewiast, do wielu takich wydarzeń, ale najważniejsze to jest to, że Sara, kiedy miała przygotować ucztę dla trzech gości, właściwie Trójcy Świętej, sięgnęła po większą ilość mąki, pożyła kwas. Mąka to jest zniszczony symbol zniszczonego Słowa Bożego. Cała katastrofa krzyża zaistniała, dlatego że my ciągle ze Słowa Bożego robimy mąkę. Mąkę. To jest to, co Jezus u Marii Walbordy powiedział: demontaż moich ksiąg świętych. Demontaż, rozbiórka naukowa. Koniecznie musi być wszystko naukowo zrobione. A to, co ja robię, to jest synteza. Synteza. I żeby potężnie zadziałał świat. Mąka. Ponieważ Izrael zmeł Słowo Boże, z tego zrobił mąkę, dokoła 10 przykazań stworzył 613. Taka inicjatywa twórcza ogromna. Zmeł, zniweczył światło. I dlatego Jezus musiał pójść na krzyż, bo był heretykiem, który nie szanował Kościoła tamtych czasów. Zaczyn, kwas, jest w Piśmie Świętym symbolem czegoś złego, ponieważ wyrażał zgodę na to, żeby przyjąć na siebie te zarzuty, że jest wcieleniem Belzebuba. Kwas ludzkiej nienawiści, niewiary przyjął na siebie tańcy krzyża. Ten kwas już w momencie fiat, prawda, widzę niewiasta, ale też Maria swoje fiat wypowiadała wtedy, kiedy jej syn był barankiem Bożym, barankiem paschalnym. Zwróćcie uwagę na to, że nie ma chleba bez pieca. Musi być jeszcze rozpalony piec, który to ciasto upiecze i z tego stworzy chleb jadalny. Otóż ta aluzja, jest wiele takich aluzji do pieca w księgach świętych. Piec ludzkich namiętności rozpalony. Izrael to był piec. Bóg, Mesjasz ma dać nam bogactwo świata, władzę, sławę. Rozpalony piec. Człowiek po utracie, po tej wewnętrznej śmierci, po odłączeniu się od Boga, zamienił się w piec. Porządne. Jego wnętrze puste, tam nie bierze życia z Boga, bo ta śmierć to jest odłączenie ducha od Boga, od miłości Ojca. Straszliwa śmierć wewnętrzna. Pustka i tę pustkę trzeba czymś zapełnić. W związku z tym jest zainteresowany tymi trzema rzeczywistościami, o których Jezus mówi, inicjując po chrzcie świętym tajemnicę zbawienia. Mieć, ale w tym mieć Być bogaczem jest też użyć. Użyć. Mieć po to, żeby użyć. Komfort. I do tego był zobowiązany szatan. Chrystusowi mówi, jak im tego nie dasz, to się rzucam. Nie ma szans. A jak mam, no to wtedy mogę tupnąć nogą i wszyscy będą grzeczni. No. I dzisiaj wszystkie potęgi tak chcą mieć i wtedy tupią nóżko i mówią, proszę zamilknąć, ja tu mam rację, ja tu decyduję o wszystkim. I coś znaczę. To nam weszło, to nam weszło we wnętrza ludzkie. Bardzo chcemy udanych ludzkich przyjaźni, ludzkich miłości, małżeństw udanych. Chorzy jesteśmy na tym punkcie. Niektórzy nie radząc sobie z tym, wchodzą w choroby różne, choroby psychiczne. I to są ludzie, którzy nie rozumieją swego wnętrza, tej katastrofy, tej wewnętrznej śmierci. I że nasze wnętrze osiadło na miliznach doczesności, na miliznach. I Bóg chce pod tymi miliznami pojawić się, żeby, no najlepsze może to powiedzenie, taki przykład dawałem w Gdańsku, że jeszcze tutaj też kiedyś dawałem ten przykład z piratami, którzy kursując po morzu napotkali taki port, do którego wejście było zasłonięte przez skały. I żeby statki nie wpadały na skały, w związku z tym tam był latarnik, nocą zapalał latarnię i statki płynąc wiedziały, że tu jest wejście do portu i trzeba odpowiednio pominąć te skały. I piraci pomyśleli, fajno jest, wystarczy zgasić te latarnie, latarnika też zgasić i wtedy statki będą wpadały na skały, ale tylko będziemy łupy wybierali i mieli niewolników i tak dalej. I film taki kiedyś oglądałem. I rzeczywiście mieli dochody ogromne, dopóki się nie zorientowano, czego dokonali tam piraci. Otóż szatan zgasił to światło miłości Ojca wewnętrzną człowieka i teraz ludzie wpadają na skały, na te mielizny doczesności i cierpią, nie bardzo wiedząc, dlaczego cierpią. Jeszcze innego porównania użył biskup Kichaber Tot, węgierski biskup. Powiedział tak, że kiedyś małpy do zoo łapano w ten sposób, że budowano klatki. W tych klatkach były przysmaki dla małp. Małpa mogła tak rękę włożyć przez szpary między deskami, chwytała ów przysmak, dłoń się poszerzała i już nie mogła wyciągnąć tej dłoni razem z przysmakiem. I małpy były na tyle głupie, że miotały się, już jak kilka się tam miotało, przy tej dobrze przytwierdzonej do drzew klatce, wtedy panowie podchodzili z sieciami i narzucali te sieci, obezwładniali małpy, wyrywali ten przysmak z ręki, no i już mieli to, co chcieli. Że my po grzechu pierworodnym jesteśmy, przypominamy takie takie małpy głupie, które chwytają jakiegoś pogryzka. I tam jeszcze było napisane, że te małpy pod siebie robiły ze strachu. Ale nie były na tyle sprytne, żeby puścić ten owoc, wyciągnąć rękę i wziąć w burz. To my jesteśmy takimi uwikłanymi małpami. Bardzo dosadne porównanie. Nie wiem skąd on to wziął, ale jak to wyczytałem jeszcze jako młodzian, przed wstąpieniem do rezyków, to mi się to bardzo podobało. I pamiętam do dziś dzień i tak. Tak nieraz. I tak nieraz patrzę na ludzi, jak oni kwiczą. Kniotają się i chcą. A Bóg mówi, a jak gdybym tak ja wszedł w Twoje wnętrze i byś poczuł smak, smak mojej miłości Boga, to byś się uwolnił. Czy masz ten przysmak, czy go nie masz? Jesteś szczęśliwy. Tak. I to jest to, co chce spowodować Pismo Święte w naszym życiu. Wytłumaczyć nam nasze wnętrze, nasze ciało. Wracam do tego pieca, że jeszcze ludzie po tracie doświadczenia Boga zamienili się w takie rozpalone piece. No niektórzy są rozpaleni właśnie na punkcie seksu. Rozpaleni i stale tutaj ten ogień podniecają, oglądają z filmy i tak dalej. Takie piece pożądane różnych wartości. I Maryja jest z Jezusem jest tą, która jest rozpalona innym. Jest rozpalona miłością Ojca, miłością, która chce człowieka zbawić. I ona wkłada to ciasto w tenicy, w ten piec tenicy krzyża. Miłości Jezusa Chrystusa w krzyżu. I tam wypieka dla nas inny chleb. To jest ten moment, o którym pamiętajcie. Pod tym kątem, czytając Pismo Święte, obserwujcie, gdzie jest użyte słowo piec, w jakim sensie i w jakim sensie jest tutaj użyte cicho powiedziane w tej przypowieści, że to tylko Jezus Chrystus i Maryja są rozpalonym piecem, ale przez miłość Ojca do rodziny ludzkiej. To byłoby na dziś tyle ku Waszej radości. A widzę, tu i ówdzie oko się przymyka, a kręgosłup głowy nie trzyma. Słabe kręgosłupy. No to też. Czytajcie na jutro, na jutrzejszą poranną katechezę. Czytajcie historię Kaina i Abla i będzie rozważane drugie przykazanie z Dekalogu.